najlepsze po pomorskie.
Słyszą Państwo, woda się przelewa niczym w młynie.
Młyn miele, różne materiały, nie tylko zboże, proch, korę, kości. Były takie urządzenia na Potoku Oliwskim. Tutaj jednak była zawsze kuźnica, gdzie kuto żelazo i stal.
A tutaj akurat ktoś żelazo kuje.
Tak, kolega Darek ze stowarzyszenia PSPK wykuwa logo do sklepu dla swojego znajomego w warsztacie lewobrzeżnym, a w warsztacie prawobrzeżnym klucz programu, czyli wytop żelaza w piecu dymarskim.
Dobra, to ja mam taką propozycję. Chronologia, zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest kuźnia wodna? Do czego służył kiedyś taki obiekt?
Kuźnia wodna przez większość czasu, przynajmniej od XVI wieku, zajmowała się wykuwaniem żelaza, oczyszczaniem żelaza, produkowaniem go w postaci sztab, prętów, płyt. W bardzo dużych ilościach ze Szwecji przywożono statkami osmund, czyli surowe żelazo dymarkowe, rozkawałkowane, które było zanieczyszczone. Je trzeba było rozgrzać w palenisku, wielokrotnie przekuwać w celu jego oczyszczenia, a to właśnie wykonywano na naszych potężnych dwóch młotach wodnych.
I to właśnie w tym obiekcie takie czary się działy.
Oczywiście, tak, dokładnie ponad 400 lat do tego służyły te młoty. Oczywiście później rewolucja przemysłowa spowodowała, że zmieniono techniki wykonywania produkcji żelaza i stali, wielkie piece, wiemy o czym mowa. No to w tym czasie zmieniono produkcję, zaczęto tutaj wykuwać narzędzia ślusarskie oraz rolnicze, a materiał, który tutaj przekuwano, to były stare obręcze kół kolejowych. Tak, one się zużywały, były wymieniane, a to była cały czas świetnej jakości stal. Tu były łamane na kawałki, rozpalane w paleniskach, na młotach wodnych przekuwane w płaty żelaza. Te płaty żelaza były rozcinane na tych naszych nożycach mimośrodowych i następnie było już przekuwane to na lemiesze, kopaczki, kilofy i różne tego typu półfabrykaty tutaj znaleźliśmy.
Można powiedzieć, że to był taki ówczesny recykling.
Oczywiście, recykling był w pełni właśnie stosowany i jeśli chodzi o kuźnię, do dzisiaj ten recykling to jest podstawa.
Kowal, który zajmował się waleniem takim młotem w żelastwo, rzeczywiście musiał mieć nieprawdopodobną krzepę.
No musiał mieć krzepę, ale krzepa to nie wszystko, bo tą swoją krzepą, jeśli nie znamy techniki kucia, trzymania młotka, operowania tym młotkiem, to my to swoją siłą po prostu zrobimy sobie krzywdę. Aha. To nie jest tępe walenie młotem siłowe, bo niestety nasze ścięgna mają swoją wytrzymałość. Można sobie zrobić krzywdę. Warto się uczyć od doświadczonych kowali, którzy wytłumaczą pewne rzeczy, jak tymi narzędziami operować. To się wydaje błahostka, ale proszę mi wierzyć, po kilku latach niewłaściwego użytkowania narzędzi to wszystko potem wychodzi i organizm troszkę cierpi.
A czego można się nabawić? Na przykład jakiegoś łokcia tenisisty?
No tak, takie objawy bardzo podobne do łokcia tenisisty występują. Po prostu kanaliki nerwowe są uciskane i wtedy nadgarstek wysiada. Cieśnia nadgarstka też, już miałem operację cieśni nadgarstka przez niewłaściwe właśnie operowanie narzędziami, bo nikt mnie tego nie nauczył, byłem samoukiem, nabrałem niewłaściwych nawyków i potem musiałem to trochę prostować, uczyć się od doświadczonych kowali. Całe szczęście już jest znacznie lepiej.
A dzisiaj widzę, ma pan od tego swoich ludzi.
Tak, mam swoich ludzi. Tutaj mamy kolegę Darka, w drugim warsztacie mistrz ceremonii Maciej Tomaszczyk, specjalista od wytopów żelaza dymarskiego, od kucia rekonstrukcji narzędzi i broni z okresu wczesnego średniowiecza. Także sami fachowcy.
Zdecydowanie wymaga to trochę siły.
Trochę się pan zmęczył?
Zdecydowanie.
Kowal Dariusz Pytaszyński razem z nami. Czy to hobby, czy to zajęcie takie na co dzień?
Raczej ja to traktuję jako hobby, odskocznię od codzienności i taką opcję, sposób spełnienia siebie w pewien artystyczny sposób.
Artystyczny sposób.
Z takiego żelazka bezkształtnego tak naprawdę może powstać wszystko i ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. No i wiadomo, umiejętności, ale te akurat można zdobyć. Można kuć ozdoby, jakieś ozdobne podkowy, serduszka na przykład na woźb tutaj kuliśmy, albo tak naprawdę dowolne zawijaski, ozdoby na ściany, bryloczki, wisiorki, czego sobie tylko dusza zapragnie.
Ja tylko wszedłem do kuźni wodnej i od razu zauważyłem przedmiot, który przypomina w zasadzie grill, palenisko, w wkłada pan właśnie kawał żelaza, a potem tłucze pan na kowadle weń.
Tak, można to troszeczkę porównać do takiego grilla, ale z turbodoładowaniem, ponieważ temperatury są tam przeogromne. Można bez problemu roztapiać stal. Natomiast jest to niezbędne przy obróbce kowalskiej, ponieważ stal gorąca, tak, jest bardziej plastyczna. Na zimno byłoby to o wiele, wiele trudniejsze zajęcie niż już w tym momencie jest.
Na palenisku żywy ogień. A co tam się pali? Co tam jest podsypane?
Tutaj w tym momencie używamy tak zwanego węgla błękitnego. To jest coś zbliżonego do koksu, natomiast jest dużo drobniej potłuczony, dużo goręcej się pali. Spala też się szybciej, no ale jesteśmy w stanie wtedy dość efektywnie szybko nagrzewać materiał, przez to szybciej pracować.
Sprawa chyba tylko z pozoru wygląda dosyć prosto, tak? Wkładamy do ognia żelazo, potem wyciągamy, jak jest nagrzane. Dobrze rozumuję?
Tak, czysto w teorii to by się zgadzało, natomiast trzeba pilnować, żeby stali nie przegrzać, ponieważ to nam po prostu popłynie. Natomiast nie można jej też nie dogrzać, ponieważ wtedy no, nie będzie na tyle się chciała poddawać pod młotkiem, więc to wszystko trzeba obserwować i mieć tak zwane wyczucie.
Obok mamy potężny młot wodny, no mamy dwa młoty wodne. Ten w warsztacie lewobrzeżnym jest przygotowany do uruchomienia. Kolega Sławek zaraz nam go uruchomi, możemy posłuchać, jak wspaniale pracuje, tak jest.
Koło wodne, rzeka płynie i w zasadzie tyle wystarczy, matka natura pomaga.
Tak, oczywiście, no wody potoku Oliwskiego cały czas płyną, czy my wykorzystujemy tą energię, czy nie, ta woda płynęła, płynie i płynąć będzie. Także aż się prosi z tej wody korzystać i proszę spojrzeć, potężne koło wodne, stalowe, potężny młot, bijak z ramieniem waży minimum 400 kilo i ten mały potok, ta woda spiętrzona co prawda właśnie na stawie, potrafi tak potężne urządzenie uruchomić.
To rzeczywiście wygląda wszystko jak zakład przemysłowy, jak duży zakład produkcji, mnóstwo narzędzi i o wszystkich nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale rzeczywiście młotki, kowadła, paleniska, tutaj chyba jakaś waga nawet.
Nie, to jest taka właśnie, wygląda jak huśtawka.
Jak huśtawka, tak.
Na podstawie zdjęć archiwalnych wykonaliśmy taką właśnie siedzisko na podwieszonym pręcie. Kowal sobie na tym siadał i trzymał w wielkich kleszczach duży kęs żelaza, trzymał sztywno przy biodrze, a operował tym materiałem pod młotem, przesuwając się nogami, przód, tył, lewo, prawo. Dlatego to jest podwieszone u więźby budynku kuźni, żeby można było na wszystkie strony tym siedziskiem się tutaj odpychać i kuć żelazo.
Tutaj stawiamy przecinek, wracamy do Państwa za kilkanaście minut, no i zobaczymy, czy udało się uzyskać łupę żelaza w piecu dymarskim.
Najlepsze bo pomorskie. Najlepsze bo pomorskie.
Najpierw słyszeliśmy i widzieliśmy uderzenia gigantycznymi drewnianymi młotami, a teraz widzę, w ruch poszły żelazne młotki. Co tam się dzieje, panie Remigiuszu?
Zakończyliśmy proces produkcji żelaza dymarskiego. Otworzyliśmy piec, przybiliśmy jego ściankę, wyciągnęliśmy ze środka naprawdę dużą łupę żelaza. Proces się udał. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo uzysk jest świetny. Ponad 5 kilo, 5,7 kilo łupa żelaza. Do jej produkcji zużyliśmy 30 kilo rudy hematytowej. I cóż, taka łupa jeszcze w stanie gorącym, plastycznym, była na drewnianym kowadle, czy kawałku pniaka, była obkuwana drewnianymi młotami w tym celu, żeby nie wystudzać jej. Zimne żelazne kowadło, zimny młot błyskawicznie tam to wystudza. Dlatego odbijaliśmy żużel, potem ją zagęszczaliśmy, bo to jest struktura gąbczasta, porowata, a następnie we trójkę już przyłożyliśmy, jedna osoba przyłożyła przecinak, druga osoba trzymała łupę kleszczami, a trzecia pięciokilowym już stalowym młotkiem pobijała w ten przecinak. Chcieliśmy tą łupę przeciąć na dwie części. No nie udało się, trzeba tą łupę teraz w palenisku znowu zagrzać i dalej kontynuować proces przecinania.
A skąd się w naturze bierze taki surowiec, który potem trafia do takiego pieca, żeby z niego z kolei wydobyć taką łupę żelaza?
Skąd się bierze w naturze? No związki żelaza w różnych postaciach się osadzają, tak jak ruda darniowa, no to żelazo rozpuszczone w wodzie na terenach bagnistych, tam się wszystko wytrąca, biorą w tym udział też bakterie żelaziste, które czasami można zaobserwować na terenach bagnistych taką rudą, brązową wodę. To jest właśnie to żelazo, które przez dziesiątki, setki lat powoli się odkłada na terenach bagiennych, zlepia się z piaskiem, z krzemionką. Następnie takie bryły są wydobywane przez hutników, oczyszczane, prażone i wykorzystywane do produkcji żelaza.
Kowal idzie na spacer nad potok i co, od razu widzi gołym okiem, że o, tam jest na pewno żelazo ukryte?
Tak, historycznie to byli ludzie bardzo doświadczeni, którzy to robili kawał życia. My jednak posługujemy się rudą wydobywaną do celów hutniczych, która przychodzi z kopalni, przewożona jest statkami. Na tym etapie właśnie transportu rudy jesteśmy w stanie do swoich potrzeb pozyskać kilkadziesiąt kilo i to nam w zupełności wystarcza.
A ten piec też taki niepozorny, w zasadzie taki komin.
Taki gliniany komin, no, w wysokości 1 metra, o średnicy wewnętrznej tam 20 centymetrów, może nawet mniej. 2 miechy skórzane, drewniano-skórzane były podłączone. No i trzeba było cały czas najpierw rozpalić ogień, zasypać węglem, wygrzać tą dymarkę. Trzeba było ten piec dobrze wygrzać. To trwało kilka godzin, a następnie już zasypywaliśmy węglem drzewnym i rudą żelaza w odpowiednich proporcjach. Trzeba było cały czas intensywnie dymać miechami, odważać na wadze w odpowiednich proporcjach węgiel drzewny i rudę i tak kontynuować proces aż do uzyskania żelaza.
Czyli kilka godzin ciężkiej pracy. Jak pieczemy pizzę w domu czy ciasto, to przepis nakazuje, żeby gdzieś tak ustawić piekarnik na jakieś 220 stopni, a tutaj to pewnie będzie kilka dobrych tysięcy.
No nie, tutaj w środku uzyskiwaliśmy temperaturę około 1300 stopni. Nie jesteśmy w stanie tej temperatury dokładnie zmierzyć, ale zaglądając przez otwór wlotowy od dyszy miecha, widzimy kolor żarzenia. Po kolorze żarzenia oceniamy temperaturę. Także około 1300 stopni tam na dole dymarki tyle uzyskaliśmy.
A jaki to będzie kolor?
Jasno-żółty wręcz.
I to wszystko w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. A czy odwiedzający kuźnię wodną w Oliwie byli zadowoleni? Sami Państwo posłuchajcie.
Mieszkamy tu obok 6 lat i co roku jakoś nie było okazji, więc pierwszy raz się wybraliśmy.
Muszę się przyznać do tego, że też wiele razy przejeżdżałem tędy rowerem, na przykład podążając do Doliny Radości i nigdy nie było okazji, żeby wstąpić.
A tu pokaz i okazało się, że młot jeszcze czynny, więc możemy ciekawe rzeczy obejrzeć.
No i atrakcja dla dzieci.
Dla najmłodszych zdecydowanie.
Jak patrzycie na w zasadzie taki fenomen chyba Nocy Muzeów? Jest ten jeden dzień w roku, kiedy nieprawdopodobne kolejki do każdej kolejnej placówki muzealnej. Tak jest też w przypadku kuźni wodnej.
To prawda i można i za darmo wspaniałe rzeczy zobaczyć. Niektóre rzeczy są niedostępne w ciągu roku i można dzieci zabrać w wiele ciekawych miejsc.
Byli Państwo już kiedyś w kuźni wodnej, czy pierwszy raz?
Pierwszy raz, a mieszkamy tu 30 lat i pierwszy raz zwiedzamy. Całe szczęście dziecko się nie denerwuje. Nasza 5-latka, więc mamy to szczęście, że możemy wszędzie szybko wejść. No to jest nasz dzisiaj drugi obiekt, który zwiedzamy.
A jaki był pierwszy?
Byliśmy w Sopocie, w Grodzisku.
Bardzo podobne tak klimatycznie, nie?
No trochę tak, trochę uderzamy dzisiaj w ten klimat. No,
zacznijmy od tego, że to jest mała fanka księżniczek i tak dalej, stąd też taka tematyka. Podkuwanie koni, karoce, więc wszystko troszeczkę w takich klimatach z czasów, kiedy wywodzili się
rycerze,
no i kowale.
Tu na sam koniec dopytam raz jeszcze o kuźnię wodną. Z którego roku jest to obiekt?
Ha, tego nie wiemy. Najstarsza zmianka pisana 1597, ona dotyczy zmiany właściciela. W którym roku została wybudowana? No całkiem możliwe, że już w XII wieku. Będziemy tutaj kontynuowali badania archeologiczne i mamy nadzieję, że te badania udzielą nam jakichś konkretniejszych odpowiedzi.
Podczas Europejskiej Nocy Muzeów jako kowal, jako przewodnik, na co dzień też pan tutaj jest, prawda?
Cały czas w kuźni wodnej, jako kierownik, kowal, konserwator. Te nasze młoty regularnie się psują, trzeba je naprawiać, trzeba tutaj sprzątać, trzeba konserwować narzędzia. Tu mamy obiekt półotwarty i cały czas płynie woda, jest duża wilgotność. Te wszystkie narzędzia non-stop nam rdzewieją, trzeba je na okrągło konserwować.
I ten obiekt też jest unikatowy z tego powodu, że wiele z tych elementów jest oryginalnych. No, niektóre częściowo z różnych przyczyn zrekonstruowane, o czym pan wcześniej wspominał.
Tak, elementy młotów wodnych są rekonstruowane. Warsztat lewobrzeżny, bo kuźnia się składa z dwóch warsztatów połączonych pomostem, warsztat lewobrzeżny, no niestety został rozebrany w latach 50. 60. przez miejscową ludność, a następnie odbudowany, ale za to warsztat prawobrzeżny był zachowany. Częściowo trzeba było zrekonstruować jego konstrukcję więźby oraz poszycia dachowego, ale jednak w większości mamy oryginalną substancję, łącznie z wyposażeniem.
Noc Muzeów to jest wydarzenie wyjątkowe, więc oczywiście tutaj mamy w tej chwili tłumy. A czy na co dzień można Was też odwiedzić?
Na co dzień obecnie do końca czerwca jesteśmy otwarci przez piątek, sobota, niedziela. Lipiec, sierpień codziennie, we wrześniu znowu piątek, sobota, niedziela. Oczywiście najlepiej na Facebooku polubić stronę Kuźnia Wodna w Oliwie i tam będzie opublikowane właśnie informacje, w jakie dni, jakie wydarzenia będą, jakie pokazy kowalskie, metalurgiczne, a nie tylko, bo skupiamy się na różnych rzemiosłach generalnie wysokotemperaturowych. Przykładowo 11 lipca przyjedzie mistrz Marek Jargiło, który będzie robił pokaz dmuchania szkła. Będziemy też odlewali brąz, miedź, przekuwali ją na młotach wodnych na blachę. Będziemy wytapiali stal damasceńską. To jest niesamowita historia, legendarna stal damasceńska. No i jeszcze wiele ciekawych rzeczy będzie się działo. Będzie też oczywiście wydarzenie cykliczne, zakotwicz wodnej, będziemy kuli kolejną kotwicę. Jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy będzie się działo.
Czyli odpalamy media społecznościowe, dajemy lajka albo obserwujemy, do czego zachęcał Remigiusz Pacer, kierownik Kuźni Wodnej w Oliwie, oddział Muzeum Miasta Gdańska. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I za cudowny spacer. A Państwu mówimy do usłyszenia.
Najlepsze po pomorskie.